Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Dzisiaj ze mną przy mikrofonie Michał Szafrański, prezes Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry Państwu.
Ale też od niedawna przewodniczący zespołu eksperckiego do spraw budowli ochronnych przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Nasz zespół bierze udział w pracach legislacyjnych, które mają na celu określenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla schronów i ukryć.
Czyli stworzeniu przepisów, których w polskim prawie brakuje tak naprawdę.
Brakuje od ponad 30 lat i w tej chwili nawet nie wiadomo, co w świetle prawa można nazwać schronem.
No to co pana zdaniem można nazwać schronem?
Schron jest to budowla ochronna o konstrukcji hermetycznej, zamkniętej, która chroni przed założonymi czynnikami rażenia, takimi jak fala uderzeniowa, opad promieniotwórczy, czy wszelkiego rodzaju skażenia biologiczne, chemiczne i inne.
I właśnie tego typu schron, czy też miejsce ukrycia, to się w ostatnich czasach zrobił z tego nowy model biznesowy u deweloperów. Tak na to przynajmniej wygląda, bo teraz Państwu powiem, jesteśmy z panem Michałem przy jednej z inwestycji na terenie Gdyni. No, obiecałem, że nie zdradzę, w którym konkretnie miejscu. I tu powstaje budynek mieszkalny właśnie ze schronem.
Dotychczas nie było zainteresowania tego typu obiektami, ponieważ wydawało się, że żadna wojna nam nie grozi, a w Europie jest już trwały pokój. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą, a wcześniej również to, co działo się przykładowo w Gruzji, pokazało, że jednak to przeświadczenie o trwałym pokoju w Europie i na świecie jest nie do końca słuszne. Z tym, że nie powiedziałbym jeszcze, że jest to popularne albo masowe, natomiast jest dostrzegalne zainteresowanie również deweloperów, co wcześniej się nie zdarzało, realizacją tego typu pomieszczeń z funkcją ochronną w nowych inwestycjach mieszkaniowych. Wydaje się, że w poczuciu tego zagrożenia bezpieczeństwo stało się wartością dodaną do tego typu inwestycji i być może też jest zainteresowanie klientów, żeby na terenie nowo budowanych osiedli były również garaże podziemne albo pomieszczenia piwniczne z podwójną funkcją.
I takie pomieszczenie piwniczne z podwójną funkcją właśnie tutaj powstaje. No, przepisów nie ma, jak rozmawialiśmy, więc ono powstaje według jakiego projektu?
Projekt przygotował projektant uprawniony w zakresie konstrukcyjnym, projektant również od instalacji sanitarnych, od instalacji elektrycznych, wentylacyjnych. Natomiast ja tutaj pełniłem funkcję konsultanta, ponieważ na co dzień zajmuję się obiektami infrastruktury specjalnej w Siłach Zbrojnych i można powiedzieć, że od kilkunastu lat zawodowo jestem związany z budownictwem schronowym, tylko dotychczas w sferze cywilnej nie było zainteresowania tego typu obiektami, więc można powiedzieć, że w tej chwili różne instytucje i różne podmioty zwracają się tutaj z prośbą o konsultacje przy projektach.
Proszę powiedzieć, czy dużo korekt trzeba było wprowadzić?
Projektant wcześniej dostał dokładne wytyczne, w jaki sposób ten obiekt powinien być realizowany, więc były to drobne korekty, jak na przykład usytuowanie wyjścia zapasowego w strefie bezpiecznej od zagruzowania, zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed falą uderzeniową, różne aspekty, które wpływają jednak na bezpieczeństwo tego typu obiektu.
To teraz, panie Michale, zobaczymy, jak ten obiekt wygląda w praktyce. Idziemy na miejsce, tak?
Zapraszam.
I jesteśmy już na placu budowy. Nie było to proste dotarcie tutaj, no ale tu mamy, rozumiem, wywietrznik.
Ten element, który się tutaj rzuca w oczy, to jest wyjście zapasowe z funkcją czerpni powietrza. Każdy schron, każde ukrycie oprócz głównego wejścia powinno też mieć tak zwane wyjście zapasowe usytuowane na zewnątrz budynku w strefie bezpiecznej od zagruzowania. Jeżeli z głównym wejściem coś by się stało, zostałoby zniszczone lub zasypane gruzem, osoby, które przebywają w takim schronie lub ukryciu, mogą bezpiecznie ewakuować się takim wyjściem zapasowym. Tutaj jest szyb z drabinką, jest tunel, który jest połączony z budynkiem i w razie potrzeby może stanowić drogę ucieczki.
Weszliśmy już do podziemi i jesteśmy przy pancernych drzwiach wejściowych.
To są drzwi ochronno-hermetyczne, które zabezpieczają wnętrze schronu przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej, ale także przed innymi czynnikami rażenia. Gdyby tutaj na przykład doszło do pożaru na zewnątrz schronu, to tego typu drzwi zabezpieczają też przed pożarem, przed przenikaniem gazów. Stanowią zabezpieczenie wnętrza schronu, szczelne zabezpieczenie przed atmosferą zewnętrzną. Po drodze jeszcze mijamy bardzo ważny element. To jest automatyczny zawór przeciwwybuchowy, który zabezpiecza wyrzutnie powietrza przed przenikaniem fali uderzeniowej. Wszystkie czerpnie, wyrzutnie powietrza muszą być w ten sposób zabezpieczone, żeby w przypadku wybuchu to nadciśnienie nie dostało się do wnętrza obiektu, bo takie nagłe zmiany ciśnienia mogłyby po prostu zabić ludzi.
Jaką on ma powierzchnię?
Ten schron ma powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych i do tej powierzchni wlicza się również powierzchnia pomieszczenia technicznego i pomieszczenia na agregat prądotwórczy. To jest schron, który może pomieścić kilkanaście osób. Niewielki obiekt, przewidziany dla kilku rodzin.
Od razu skręcamy w lewo i jesteśmy. Tu widzę, rozumiem, będzie toaleta.
Tak, to będzie toaleta. Toaleta będzie miała też własny system podgrzewania wody, który będzie mógł funkcjonować niezależnie od głównej kotłowni. To są pomieszczenia socjalne przeznaczone na pobyt ludzi. Jedno wydzielone pomieszczenie przeznaczone jest do spania, do odpoczynku. Jest też pomieszczenie magazynowe, w którym można zgromadzić zapasy wody, zapasy prowiantu.
Tu jest jeszcze tak naprawdę plac budowy, to wszystko w domyśle, ale ja rozumiem, że efekt finalny to będzie taki jak w tym modelowym schronie, który wykorzystujecie na potrzeby Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej. Czy będzie prawie tak dobry?
Schron Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej w Gdyni-Leszczynkach to jest obiekt zabytkowy z czasów II wojny światowej, więc standard wykończenia też jest sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast tutaj mamy do czynienia z obiektem zupełnie nowym, budowanym przez dewelopera, gdzie też standard wykończenia będzie już współczesny.
Pomieszczenie socjalne za nami, toalety za nami i teraz przechodzimy w stronę...
Przechodzimy tutaj kolejnym przedsionkiem do strefy technicznej.
Proszę mi wierzyć, że wcale nie jest to takie proste. Jesteśmy już w tej strefie technicznej. Panie Michale, co tutaj za urządzenia są?
Tutaj będzie urządzenie filtrowentylacyjne do oczyszczania powietrza ze skażeń, ale także będzie stacja uzdatniania wody, ponieważ tutaj ten schron będzie wyposażony również we własne ujęcie wody. W przypadku awarii miejskiej sieci wodociągowej będzie mogła być czerpana woda z ujęcia własnego. A te filtry służą do oczyszczania wody z żelaza i manganu, bo w wodach gruntowych zwykle zawartość tych pierwiastków jest wysoka i wymagają one po prostu usunięcia z wody pitnej.
Idziemy już w stronę wyjścia ewakuacyjnego, ja rozumiem?
Jeszcze nie. Po drodze jest przedsionek, który prowadzi do pomieszczenia agregatu. Pomieszczenie agregatu posiada własny system wentylacji, system wyrzutu spalin. Będzie tutaj zainstalowany agregat, który w razie potrzeby może zasilić schron i przede wszystkim urządzenia filtrowentylacyjne, tak aby tutaj można było bezpiecznie przebywać w warunkach skażeń.
I co? Tu jest to wyjście, panie Michale, tak?
Tak. Te małe drzwi prowadzą do tunelu wyjścia zapasowego, prowadzącego poza obrys budynku.
Tu już się trzeba trochę schylić.
Tunel wyjścia zapasowego w tym schronie jest również początkowym elementem systemu doprowadzania powietrza. W tym rozwiązaniu tunel pełni również funkcję komory rozprężnej. Proszę zwrócić uwagę, tutaj na tej ścianie są zamontowane automatyczne zawory przeciwwybuchowe.
Co to oznacza?
Jeżeli na zewnątrz, gdzieś przykładowo nad miastem, będzie wybuch jądrowy, to takie zawory zabezpieczą wnętrze schronu przed przedostaniem się fali uderzeniowej. Po prostu pod wpływem ciśnienia zawór się zamknie. Natomiast komora rozprężna to jest taka specjalna przestrzeń za zaworem, która ma służyć temu, żeby te resztki fali uderzeniowej, które przeszły przez zawór do czasu jego zamknięcia, żeby nie przedostały się do wnętrza schronu.
Są tu kosztowne urządzenia, kosztowne maszyny, to... O, pan otwiera to tutaj teraz. A, to my wyjdziemy tędy? Tak, naprawdę? Proszę państwa, weszliśmy do schronu, z którego się teraz będziemy ewakuować.
Tutaj będzie zamontowana drabinka i pionowym szybem można się wydostać na zewnątrz budynku i proszę zwrócić uwagę, że ten szyb wyjścia zapasowego i ten kominek jest usytuowany w bezpiecznej odległości od budynku. Nawet gdyby budynek się zawalił, to takie wyjście zapasowe będzie poza strefą zagruzowania.
Toaleta jest, produkcja wody może być prowadzona, powietrze może być filtrowane, zapasy żywności no to jest już kwestia względna. Natomiast ile można tutaj w takim schronie żyć, mieszkać?
Zależy to od tego, jakie rozwiązania techniczne zastosowano. Jeżeli schron posiada własne ujęcie wody i własne źródło prądu, to czas autonomii schronu, czyli czas przebywania, zależny jest od liczby zgromadzonych zapasów wody, prowiantu, leków, ale też ilości paliwa do zasilania agregatu. Może wynosić nawet kilka tygodni i pozwolić na długotrwałe przebywanie ludzi w takim miejscu, bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Natomiast w takich prostych schronach i ukryciach, które nie mają własnego ujęcia wody, które są przewidziane na krótkotrwały pobyt osób, to zwykle przyjmuje się, że ten czas przebywania to wynosi 72 godziny. Po tym czasie trzeba na przykład uzupełnić zapasy wody, zapasy prowiantu i można ponownie w takim obiekcie się ukrywać. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno w strefie wejścia do schronu, jak i w strefie wyjścia zapasowego są załamania korytarza pod kątem 90 stopni. Takie załamania korytarza są nieprzypadkowe, ponieważ każdy zakręt pod kątem 90 stopni osłabia promieniowanie przenikliwe z opadu promieniotwórczego 10-krotnie. I robiąc takie zawijasy przy wejściu, można zwiększyć ochronę ludzi w schronie przed promieniowaniem przenikliwym.
Panie Michale, zwiedziliśmy ten schron. Państwo tego nie wiedzą, ale my tutaj z latarkami po nim się przemieszczamy, więc wychodzimy, panie Michale, chyba już stąd. Czas najwyższy. Zwiedziliśmy już schron, jesteśmy na zewnątrz. Natomiast, panie Michale, no to nie jest jedyny schron, który w Gdyni powstaje i to nie jest chyba duża tajemnica.
W Gdyni powstają jeszcze dwa schrony, natomiast lokalizacji też nie mogę ujawniać, ponieważ inwestorzy cenią sobie prywatność i również tutaj jestem zobowiązany do zachowania takich informacji w tajemnicy. Są to budynki wielorodzinne i z tego, co mi wiadomo, to nie tylko w Gdyni powstają tego typu obiekty. Ostatnio zgłosił się do mnie deweloper z Polski Południowej, który na terenie nowo powstającego dużego osiedla mieszkalnego planuje realizację garaży podziemnych wielostanowiskowych z funkcją ukrycia.
Panie Michale, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Na dzisiaj w magazynie to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.